Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o uzupełnianiu płynu w okresie letnim. Woda jest drugim po powietrzu niezbędnym elementem potrzebnym do życia i nie tylko człowiek, ale i zwierzęta mogą żyć długo. Bez pokarmu, natomiast bez wody jesteśmy zdolni przetrwać tylko kilka dni. Prawidłowa czynność naszego organizmu wymaga i odbywa się dzięki stałości środowiska wewnętrznego, określonego homeostazą, co jest nieustannie korelowane i korygowane przez różne mechanizmy i automatyzmy regulujące skład wodno-elektrolitowy i kwasowo-zasadowy wraz z ciśnieniem osmotycznym naszego organizmu. Te złożone układy w prawidłowych warunkach na zasadzie automatycznej dążą do uzupełnienia niedoborów. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia jest ugaszenie pragnienia, które powstaje wraz z ubytkiem wody w organizmie, przebiegając z uczuciem suchości w jamie ustnej i gardle, jakie dla większości zdrowych ludzi jest wystarczającym sygnałem do zapoczątkowania picia. Odczuwane pragnienie będące bodźcem do uzupełnienia płynów jest zależne od prawidłowej czynności i kontroli przez centralny układ nerwowy, a ściślej układy w podwzgórzu części międzymózgowia. Odczucie i regulacja pragnienia odbywają się wraz ze stymulacją specjalnych zakończeń nerwowych, które reagują na sygnały świadczące o wzroście albo spadku ciśnienia osmotycznego, nazywanymi osmoreceptorami. Uważa się, że największym sygnałem regulującym pragnienie jest wzrost osmolarności płynów, niezależnie od tego, czy powodem zwiększonego stężenia jest utrata wody w stosunku do soli, czy też nadmierna podaż soli w stosunku do wody. Co znamy z doświadczenia, wiemy, że po zjedzeniu słonych potraw silnie wzrasta pragnienie. Jednak szczególnie u ludzi w starszym wieku dochodzić może do zaburzeń regulacyjnych i zmniejszenia wrażliwości nerwowej, dlatego pragnienie u nich ulega zmniejszeniu lub upośledzeniu, o czym trzeba pamiętać właśnie w starszym wieku, i uzupełniać niedobory, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. W każdym czasie, ale zwłaszcza w okresie letnim, szczególnie istnieje konieczność uzupełniania płynów traconych w wysokich temperaturach, szczególnie z potem, ale także z powietrzem wydechowym czy moczem. Zwłaszcza w czasie upałów istnieje duże niebezpieczeństwo utraty wody i składników mineralnych, co może być przyczyną zaburzeń, szczególnie u ludzi starszych i cierpiących na choroby przewlekłe, zwłaszcza choroby układu krążeniowo-sercowego i układu nerwowego. Układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na zmiany środowiska wewnętrznego i jakiekolwiek zakłócenia gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowo-wodnej odbijają się na funkcjonowaniu ustroju wraz z pojawieniem się objawów i różnych dolegliwości. Utrata wody nie jest jedynym problemem, gdyż wraz z jej ubytkiem dochodzi także do zmian w składzie elektrolitów, zwłaszcza bardzo ważnych, takich jak sód, chlor i potas, których prawidłowe poziomy są niezbędne dla zachowania zdrowia, nawet życia człowieka. W celu uzupełniania niedoborów wodnych potrzebna jest podstawowa wiedza na temat bilansu wodno-elektrolitowego. Warto wiedzieć, że całkowita ilość w naszym organizmie stanowi od 50 do 70% masy ciała. Tak duża rozpiętość obecności wody jest związana z zawartością tkanki tłuszczowej, która w zasadzie jest tej wody pozbawiona. Zawartość wody u osób otyłych jest zbliżona do 50%. Nasz organizm nieustannie traci wodę nie tylko wraz z potem przez skórę, ale przez nerki z moczem, a także pewne ilości wody tracone są przez płuca i przewód pokarmowy. Utrata wody z potem jest połączona z utratą elektrolitów, szczególnie chlorku sodu. Pod jest co prawda hipoosmotyczny, jednak gdy wydalany jest w dużych ilościach, może być powodem niedoborów elektrolitowych. Intensywne pocenie narusza bilans wodny ustroju i może prowadzić do odwodnienia, zaburzenia procesów termoregulacji, co stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Utrata wody powyżej 2% masy ciała objawia się pragnieniem, zmniejszonym wydalaniem moczu wraz z naruszeniem bilansu wodnego oraz obniżeniem zdolności do wykonywania wysiłku. Większa utrata wody, dochodząca do 6% masy ciała, prowadzi już do znacznego obniżenia wydolności fizycznej i psychicznej. W wydalanym pocie wraz z wodą tracone są składniki mineralne, jak już powiedziałam, głównie sód, chlor i potas, ale także magnez, wapń oraz niektóre witaminy. Ilość elektrolitu wydzielana z potem zależy także od wielu czynników – zarówno stopnia wytrenowania, tempa pocenia, sposobu pobudzania gruczołów potowych, czyli zależy od tego, czy pocenie następuje w czasie aktywności fizycznej, czy biernie, choćby poprzez zwykły wzrost temperatury albo w saunie. Do kolejnej utraty wody dochodzi drogą przewodu pokarmowego. Warto zdawać sobie sprawę, że w ciągu doby w warunkach fizjologii dochodzi do wydzielania do wnętrza przewodu pokarmowego aż około 9 litrów płynu wraz ze śliną produkowaną przez ślinianki albo soki trawienne przez gruczoły, takie jak trzustka, wątroba, żołądek, błonę śluzową jelit. Jednak w większości woda ta fizjologicznie jest wchłaniana. Podobnie resorbowane są elektrolity, tylko 200 albo 300 ml wydalane jest drogą przewodu pokarmowego. Oczywiście ilość utraconej wody zwiększa się w różnego rodzaju stanach chorobowych, jak biegunki, wymioty albo przetoki, albo na skutek przewlekłego zażywania środków przeczyszczających, co prowadzić może do znacznego odwodnienia i zaburzenia poziomu elektrolitów określanego mianem dyselektrolitemii. Ponadto wiadomo, że zdrowy organizm traci wodę przez nerki. W warunkach fizjologicznych jest to około 2 litrów, jednak są to dane orientacyjne, dlatego że ilość moczu oczywiście może się zmieniać, począwszy od stanów fizjologicznych aż po patologię. Nerki są głównym narządem regulującym wydalanie wody i jonów i mogą wydalać znaczne ilości znajdujące się w nadmiarze wody oraz elektrolitów, ale mają też niezastąpione możliwości jej oszczędzania, tak samo oszczędzania jonów, co odbywa się przy współudziale układów zarówno nerwowego, jak i dokrewnego, poza nerkami oczywiście. W warunkach spoczynkowych i w umiarkowanym klimacie ilość wydalanego moczu wynosi około 1000 ml, co wraz z parowaniem i potem wydechowym powietrzem daje utratę dziennie od 1500 do 3 litrów, co dotyczy oczywiście osób zdrowych. I taka ilość płynu w warunkach umiarkowanej temperatury powinna być uzupełniana. Na ogół nie mierzy się ilości wydalanego moczu, jednak brak jego oddawania lub niewielkie ilości już mogą stanowić wskazówkę do uzupełnienia płynów, podobnie jak objaw wysychania śluzówek czy odczuwane pragnienie. Problem równowagi elektrolitowej jest oczywiście bardzo skomplikowany i do omówienia w oddzielnym programie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć za chwilę o uzupełnianiu niedoborów. Uzupełnianie niedoborów wodno-elektrolitowych wymaga odpowiedniej wiedzy i obserwacji nie tylko warunków środowiskowych, ale także swojego organizmu. Dobowe zapotrzebowanie organizmu na wodę, jak powiedziałam, wynosi przeciętnie około 2 litry 800 ml i zależy od nawyków żywieniowych, sezonowości, rodzaju wykonywanej pracy i oczywiście od pory roku. Najkorzystniejsze w przypadku utraty wody i elektrolitów do uzupełnienia są wody mineralne, niegazowane, które jednak są mniej smaczne dla wielu osób od gazowanych. Wody gazowane wraz z dodatkowym ciśnieniem rozpuszczanego i wypitego gazu dają złudne i krótkotrwałe wrażenie nasycenia pragnienia. Oczywiście nadmiar gazu w wodzie mineralnej gazowanej można zmniejszyć, odstawiając na pewien czas szklankę płynu. Warto jednak pamiętać, że wody musujące, nie dla wszystkich są wskazane, pobudzają one wydzielanie soku żołądkowego, poprawiają trawienie i perystaltykę. Ponadto rozpuszczony w gazie dwutlenek węgla ma działanie pobudzające na układ nerwowy i krążenia oraz oddychania, poza uczuciem ogólnego odświeżenia. Szczególnie osoby cierpiące na nadkwaśność nie powinny spożywać gazowanych wód mineralnych oraz wód chlorkowo-sodowych, bogatych w chlorek sodu, który z kolei jest polecany właśnie w trakcie upałów, gdy dochodzi do utraty spotem właśnie chlorku sodu i wody. Wody mineralne, zawierające w swoim składzie różne składniki mineralne, mają oczywiście różne wskazania, zależnie od potrzeb. Niektóre z nich zawierają większe ilości magnezu, regulującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w tym pracę serca między innymi, podobnie do potasu, który dodatkowo wpływa na gospodarkę wodną, ale także ciśnienie krwi. Zawarty w wodzie wapń ma wpływ na kurczliwość mięśni, przewodzenie bodźców nerwowych, krzepliwość krwi, a żelazo, jak wiemy, jest niezbędne do transportu i magazynowania tlenu. Z kolei takie pierwiastki jak cynk, miedź, mangan uczestniczą także w wielu innych procesach metabolicznych. Wapń i magnez znajdują się w większości wód mineralnych, szczególnie bogate w te składniki. Są wody nasycone naturalnie dwutlenkiem węgla z takich miejscowości jak Muszyna, Krynica, Piwniczna czy Polanica. Na co dzień polecane są raczej wody średnio i nisko zmineralizowane, natomiast wody o wyższej zawartości składników mineralnych przeznaczone są raczej dla sportowców i osób bardzo aktywnych fizycznie albo zalecane jako wody lecznicze. Osoby cierpiące na wysokie ciśnienie, niewydolność krążenia albo choroby nerek nie powinny pić wody z dużą zawartością sodu. Dla tych osób z kolei wskazane są szczególnie niskosodowe wody, takie jak nałęczowianka czy kinga. Wody z zawartością żelaza, jak już mówiłam, pomagają w leczeniu anemii, z dodatkiem wapnia zapobiegają osteoporozie, podobnie magnezowo-wapniowe. Mogą stanowić profilaktykę nie tylko alergii, ale także działają wspomagająco na układ nerwowy, pracę mięśni, kości i układ immunologiczny. Wody z zawartością wapnia i magnezu zapobiegają także stresom i zmęczeniu. Poza wodami mineralnymi wody lecznicze mogą być stosowane jednak w ograniczonych ilościach, chyba że lekarz po konsultacji z lekarzem, lekarz daje wskazówki, ile tego rodzaju wody można wypić. Dla przykładu, popularne krynickie wody mineralne mają wybitne właściwości lecznicze, stosowane są w leczeniu choroby wrzodowej, żołądka dwunastnicy, nadkwaśności, niedokwaśności, różnego rodzaju stanach zapalnych żołądka i jelit, także chorobach trzustki, wątroby, dróg żółciowych. Ponadto są stosowane w leczeniu niedokrwistości, także chorób przemiany materii, miażdżycy, nadczynności tarczycy, w skazie moczanowej. Podobnie wody ze źródeł muszyny wykazują korzystne działanie zdrowotne, ale i profilaktyczne. Dużą zaletą uzupełniania niedoborów przez wody mineralne jest brak kalorii a z drugiej strony dostarczenie brakujących elektrolitów, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza latem, w zapobieganiu nadwadze czy otyłości. Poza wodami mineralnymi, leczniczymi, gaszą pragnienie oczywiście innego rodzaju płyny. Wymieniane są szczególnie soki warzywno-owocowe, ale także herbaty ziołowe, różnego rodzaju inne napoje jak Coca-Cola czy energy drinki, czy napoje energetyczne nie powinny być spożywane nie tylko ze względu na zawartość kofeiny i cukru, ale także innych składników, które zwłaszcza w upały mogą grozić przeciążeniem układu sercowo-naczyniowego i odwodnieniem. Bez zastrzeżeń większych polecane są soki owocowe i warzywne, jak mówiłam, które smaczne stanowią dodatkowo źródło witamin i składników odżywczych oraz minerałów. Większość soków zawiera witaminy C, A i E oraz błonnik, który poprawia pracę przewodu pokarmowego, a także obniża poziom cholesterolu. Wymieniane są jako bardzo poprawiające również stan skóry i zawierające substancje antyoksydacyjne. Soki marchwiowe i marchwiowo-owocowe są dobrym źródłem beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Najwięcej błonnika jest i witamin w sokach wyciskanych ze świeżych owoców. Straty płynów oczywiście mogą być uzupełniane przez różnego rodzaju herbaty z ziół, ale też kompoty czy zupy jarzynowe i chłodniki. Najbardziej korzystne są napoje, które zawierają witaminy i mikroelementy, dlatego najkorzystniej jest uzupełniać poza wodami mineralnymi sokami owocowymi z zastrzeżeniem, że są one niesłodzone i świeże, chłodne i zimne napoje powinny być popijane małymi łykami, aby dochodziło do powolnej zmiany temperatury. Oczywiście zwłaszcza ostatnio w sprzedaży jest wiele różnego rodzaju napojów kolorowych, smakowych, słodzonych, zawierających sztuczne barwniki i konserwanty, które jednak nie są polecane ze względu właśnie na zawarte w nich składniki chemiczne, które mogą powodować różnego rodzaju uczulenia, wzdęcia, ale także mogą sprzyjać próchnicy czy otyłości. Podobnie w czasie upałów niewskazane jest picie napojów energetyzujących, o których opowiem za chwilę. Napoje energetyzujące, określane z angielska energy drinkami, pojawiły się w Polsce w latach 90. XX wieku i dość szybko zdobyły popularność, zwłaszcza wśród młodzieży. Red Bull, Tiger XL i inne tego typu produkty zaliczane są do żywności funkcjonalnej. Zgodnie z informacjami reklamowymi mają zwiększać wytrzymałość organizmu, przyspieszać metabolizm, zdolność koncentracji i szybkość reakcji wraz z usuwaniem toksyn z organizmu. W rzeczywistości jednak zawarta w tych napojach kofeina, tauryna i guarana pobudzają przemiany ustrojowe i układ nerwowy. Tego typu napoje są sprzedawane na stacjach benzynowych, polecane kierowcom, reklamowane jako pomocne w dalekich trasach, przeciwdziałające senności, które jednak właśnie tą senność mogą zwiększać, zwłaszcza jeśli zawierają duże ilości cukru. Mimo że po wypiciu napoju nagle zwiększa się odczuwana energia, wraz z pobudzeniem psychicznym jednak równie gwałtownie odczuwanie energii opada wraz z wydłużeniem czasu reakcji i koncentracji. Napoje energetyzujące są oferowane także bezkrytycznie dla studentów tuż przed sesją egzaminacyjną. Są także sprzedawane w barach i różnego rodzaju klubach, gdzie wypijane bywają w dużych ilościach, niejednokrotnie mieszane z alkoholem i innymi środkami uzależniającymi. Wiele imprez alkoholowych jest sponsorowanych przez producentów napojów energetyzujących, jak donosi prasa, i podawane są nawet sposoby łączenia wódki z napojami energetyzującymi na oficjalnych kursach dla barmanów. Dopiero po licznych doniesieniach, zasłabnięcia, a nawet śmierci, a także samobójstwa po spożyciu napojów energetyzujących, rozpoczęto badania nad tego typu napojami, szczególnie w połączeniu z alkoholem i w czasie wykonywania wysiłku fizycznego. Łączenie napojów energetyzujących z alkoholem oraz wypijanie w czasie wysiłku fizycznego może być powodem zaburzeń rytmu serca, szczególnie z powodu zakwaszenia organizmu, niedotlenienia i odwodnienia. Do zakwaszenia ustroju dochodziło w czasie wysiłku w niedotlenionych pomieszczeniach wraz z odwodnieniem, co prowokowało zaburzenia rytmu serca z zatrzymaniem krążenia włącznie. Ponadto napoje energetyzujące zwiększają poziom agresji, jak donoszą badania, i zwiększają bezkrytyczne podejmowanie ryzyka. Zawarte w tych napojach tauryna, kofeina i guarana nie tylko pobudzają układ wegetatywny nerwowy z nadmiernym wydzielaniem adrenaliny i noradrenaliny, co prowadzi do przyspieszenia akcji serca, tętna, oddechu, wzrostu ciśnienia tętniczego, także rozkurczu oskrzeli czy wpływa na stan naczyń krwionośnych mózgu, ale właśnie stwarzają duże ryzyko odwodnienia. Wchodząca w skład tych napojów syntetyczna kofeina oraz tauryna jest substancją białkową pobudzającą komórki nerwowe do intensywnego działania wraz z pomaganiem pracy mięśni. Kofeina i tauryna mogą oddziaływać odwadniająco. Nie tylko dochodzi do utraty wody, ale także elektrolitów, co może prowokować do zasłabnięcia, a nawet śmierci. Wśród substancji aktywnych z kolei guarany wymieniane są takie związki jak adenina, cholina, katechina, hypoksantyna, saponiny, teofilina, teobromina, skrobia oraz olejki eteryczne. Guarana zawiera też kofeinę, które tworzą kompozycję pobudzającą układ nerwowy. Energetyczne napoje są szkodliwe nie tylko dla osób chorych na serce, ale praktycznie dla wszystkich, także młodzieży i dzieci. I spożywanie tych napojów z alkoholem, zwłaszcza podczas upałów albo znacznego wysiłku fizycznego, może wywołać bóle, zawroty głowy, nadmierne rozkojarzenia, kołatanie serca i inne wymieniane już powikłania. Za najbardziej uzależniające uważane są te, które w nazwie mają energy albo power, czyli siła i energia, zawierające kofeinę, taurynę i już wspomniany, łatwo przyswajalny cukier. W tego rodzaju produktach jest także wiele szkodliwych konserwantów i substancji dającej nienaturalny chemiczny smak, który jednak nie tylko nie przeszkadza, ale jak piszą obserwatorzy i badacze, jest zaletą, gdyż konsumenci tychże napojów poszukują właśnie smaku medykamentu, który poprawia im samopoczucie. Energy drink stał się modnym gadżetem, jak piszą obserwatorzy, i wciąż pojawiają się nowe i często bardzo kontrowersyjne produkty, takie jak kokaina, która stała się hitem w Stanach Zjednoczonych, obiecując po wypiciu efekty podobne do tego właśnie narkotyku. Mimo że napoje energetyczne wzmagają przemoc i agresję, wywołują różnego rodzaju powikłania, są bardzo popularne wśród młodzieży, a niestety także spożywane przez dzieci. Niektórzy uczniowie reagują nie tylko roztrzęsieniem charakterystycznym dla przedawkowania kofeiny, ale zachowywali się jak pijani, co powodowało reakcję dorosłych i w jednym czasopism ukazał się raport pokazujący związek między napojami energetycznymi, sportem, ryzykownym i agresywnym zachowaniem. Napoje energetyzujących nie powinny w związku z tym pić dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, chociaż prawo nie zabrania sprzedaży tego typu napojów dzieciom. Napoje te są szczególnie niebezpieczne dla chorych na cukrzycę oraz kobiet w ciąży, a także u osób uczulonych na kofeinę. Badacze ostrzegają, że zapewnienia o wspomaganiu koncentracji, przyspieszeniu czasu reakcji, pobudzeniu metabolizmu jest powodem błędnego przypuszczenia, że energy drinki przyspieszają metabolizm alkoholu. Badania na Uniwersytecie w Adelaide dowiodły również nie tylko zaburzenia po spożyciu alkoholu różnego typu, ale także niebezpieczeństwo nadkrzepliwości z ryzykiem powstawania skrzepów. Wśród innych powikłań wymieniane są alergie, bóle głowy oraz uszkodzenie wątroby. Poza typowymi napojami energetyzującymi w sklepach występują także napoje izotoniczne, które jednak nie zawierają syntetycznej kofeiny, ale uzupełniają potrzebne substancje mineralne i tego rodzaju napoje polecane są sportowcom. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć o uzupełnianiu płynu, zwłaszcza w lecie, i o niebezpieczeństwie, jakie powstaje przy piciu napojów energetycznych po polsku. Już Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.